Dzień dobry Państwu. Doszliśmy już do połowy lipca 2022 roku. Jest piątek, dokładnie 15 lipca. Dzień po 14 juillet, po dorocznym święcie niepodległości upamiętniającym rewolucję francuską. To już 233 lata od rewolucji. Proszę Państwa, to jest program Mondrale w Radiu Reset Obywatelski. Co roku, co tydzień w piątek o 17 spotykamy się z którymś z polskich wybitnych profesorów, intelektualistów, artystów, literatów i tak dalej. I tak miało być również i tym razem, ale przed chwilą zadzwonił do mnie mój umówiony gość, Jakub Bierzyński, że nie wystąpi w dzisiejszej audycji z powodu opóźnienia lotu. No miał być już w Warszawie, ale kilka godzin go przetrzymano gdzieś na lotnisku. No i zamiast być z nami, to siedzi w opóźnionym samolocie. Z tego wynika, że znów będę musiał troszkę pozabawiać Państwa sam, ale liczę na to, że się też trochę włączycie, że sobie pogadamy o tym i owym. Zachęcam, żeby do nas dzwonić, zachęcam, żeby pisać na czacie. Mam ten czat włączony. I trochę czasu sobie spędzimy razem rozmawiając. No myślę o tym, co nas tutaj spotyka teraz, bo sytuacja w kraju i na świecie jest niewesoła. Lato trochę nas znieczula, bo to tak jest z wakacjami, że wszystko trochę staje, trochę nam się nie chce myśleć, trochę jesteśmy wybici z rytmu, rozleniwieni, jakoś tak się wyłączamy i te nasze prywatne, jednostkowe wyłączenia i dezaktywacje sumują się do takiej atmosfery, no takiego pozornego nic nie robienia i nie dziania się. Ale to jest rodzaj złudzenia. No wszyscy wiemy, że lato mija zawsze niespodziewanie szybko. I człowiek gdzieś tam na progu września ma poczucie, że trochę zmarnował te dwa miesiące, lipiec i sierpień. No i trzeba wracać do rzeczywistości i ta rzeczywistość, no wiemy, że nie jest i nie będzie łatwa, zarówno w sensie ekonomicznym, jak i no, co zresztą jest z tym pierwszym związane, w sensie psychologicznym, w sensie społecznym, politycznym. Nakładają nam się przeróżne sytuacje kryzysowe, zjawiska i raczej mamy wszyscy nastroje marne. No bo to miało być tak, że po bardzo złym, uciążliwym okresie pandemii, no przyjdzie owszem za to zapłacić, ale no weźmiemy się wszyscy do roboty i będzie jakoś coraz lepiej i lepiej, ale no przydarzyła się wojna na Ukrainie i dostaliśmy jeszcze jeden cios w szczękę i trochę nam się już oddech ciewa i wychodzi na to, że już w ogóle nie będzie coraz gorzej i chyba większość z nas się już jakoś przyzwyczaiła do tego, że będzie gorzej, że będzie drożej, że wojna się nie skończy, że PiS będzie jeszcze długo rządził, że kryzys klimatyczny, że potwornie drogie paliwa, nie będzie już tanich biletów, no i wszystko będzie gorzej niż było. No i pytanie, czy to jest jakiś pesymizm, czy to jest jakaś abnegacja, czy właśnie wręcz przeciwnie, po doświadczeniu pandemii jesteśmy już właściwie odporni i nic nas nie wyprowadzi z równowagi i rzeczy, które jeszcze niedawno by nas szokowały, dzisiaj są nam prawie obojętne. Co nam tam jakiś kolejny skandal, co nam tam benzyna po 8 zł, a niechby i kosztowała 10, wszystko zniesiemy. Głodu nie ma, żyjemy, nie strzelają do nas, więc w zasadzie wszystko inne to nie powinno nas martwić. Pani Jola pisze, że boi się eskalacji konfliktu na wschodzie i że wcale nie ma problemu wyobrazić sobie bankructwa naszego kraju. To jest, no właśnie, to tak się zrobiło, że możemy sobie teraz wyobrazić niewyobrażalne. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że Rosjanie przekraczają polską granicę gdzieś tam w Suwalskim, żeby sobie zrobić korytarz do tak zwanego Kaliningradu, czyli Królewca. No, dawniej szkoda nam było czasu na takie scenariusze, na takie fantazjowanie, ale dzisiaj wygląda na to, że czemu nie, że nawet powinniśmy to robić. Czyli powinniśmy być tak, że tak powiem, bogaci w wyobraźnię, jak planiści, sztabowcy wojskowi, którzy nie wiadomo czemu organizują wojsko, organizują obronę, przecież mimo że nie widać żadnego powodu do wojny. A jednak gdy nie ma powodu do wojny dziś, to on się może znaleźć za rok albo za pięć. Wszystko się może dość nagle zmienić. To się zresztą zmienia w naszej głowie bardziej niż w rzeczywistości, bo w rzeczywistości zmieniło się już dawno, Putin już dawno odkrył karty. Mogliśmy się tak samo denerwować 8 lat temu, jak się denerwujemy dzisiaj. No tyle, że po prostu Krym jakoś jest daleko, a tu jakoś bliżej zaczęli strzelać i bardziej i przeć na zachód, więc się przestraszyliśmy. Ale powinniśmy się już bać wcześniej i przejmować. To dotyczy nie tylko Polaków, ale w ogóle całego Zachodu. No kto sobie wyobrażał takie zjawisko jak Trump? No nikt. A kto sobie wyobrażał takie zjawisko jak Berlusconi? No też nikt. Ale skoro się zdarzyły takie zjawiska, to już teraz sobie możemy wyobrazić. A jak oni są czymś realnym, no to wszystko w tej chwili, co do nich podobne, jest możliwe. No więc właściwie jesteśmy otwarci na wszystkie ewentualności. Chyba łącznie z tym, że na przykład bardzo zbiedniejemy, albo że na przykład rzeczywiście będzie jakiś konflikt zbrojny, albo że wróci taka władza autorytarna w takim stylu PRL-owskim, wcale nie jest tak bardzo daleko do tego. Na pewno kończy się ten długi okres takiego no, snu politycznego, takiego uśpienia w błogostanie. Co roku jesteśmy bogatsi, czujemy się bezpieczni, nasza przynależność do struktur Zachodu jest czymś nieodwołalnym. Zachód jest i zawsze pozostanie tym, czym jest. Przestrzenią bogactwa, praworządności, pełnej wiarygodności i pełnego bezpieczeństwa. Nic się poważnego nam stać nie może. No, żyliśmy w takim przekonaniu, ale już nie żyjemy. Bardzo wiele rzeczy się na to złożyło. Ja myślę, że to nawet dobrze, że jakoś dorośliśmy, dojrzeliśmy do realizmu, przebudziliśmy się z drzemki takiej no, politycznej drzemki, kulturowej drzemki. Mieliśmy swój okres, można powiedzieć, dziecięcy tego zakorzenienia w Zachodzie nowego, tego takich, można powiedzieć, okres neoficki, a teraz, no cóż, trzeba wydorośnieć. Ktoś tu pisze, dzień dobry Państwu, karny jesz, ale widzę, że profesor dalej gada, więc studenckie zaliczone i na drobie. Nie wiem, co to znaczy, co to jest karny jesz, ale zachęcam w każdym razie, żeby się wypowiadać, żeby do nas dzwonić, bo to, o czym będziemy rozmawiać, chciałbym, żeby zależało od Państwa. Przy takiej biegunce ekscytujących wydarzeń przynajmniej nikomu nie chce się wymyślać paskudy w Wiśle. No właśnie, trochę tak się zrobiło, że no zepsuliśmy się, nic nie jest w stanie nas naprawdę zainteresować, nic nie jest w stanie nas naprawdę oburzyć. No, nie mamy już sezonów ogórkowych i nieogórkowych. gotowi jesteśmy na każdą właściwie złą wiadomość, ale niestety jesteśmy też gotowi na wszelkie kolejne złe wieści o tym, jak się zachowuje władza. A ta gotowość oznacza, że w pewnym sensie no, godzimy się już tak i blankietowo, a priori na to, że no, oni będą się zachowywać nadal wstrętnie i nadal będą rządzić. Jak się połączy te dwie rzeczy, to wychodzi w zasadzie na pewien rodzaj no, cynicznej albo biernej przynajmniej akceptacji. Więc oni sobie jakby... No, zarobili sobie długotrwałym szalbierstwem na to, abyśmy niczego się dobrego po nich nie spodziewali, nie stawiali im żadnych wymagań moralnych, a więc poniekąd zarobili sobie na to, że mogą dalej bezkarnie robić to, co robią. Kraść, kłamać, oszukiwać, dopuszczać się najrozmaitszych podłości. No i jako, że jesteśmy bezradni, wyjście na ulicę niczego nie zmieni. Proszę zauważyć, jak przez te kilka lat nasza perspektywa się zmieniła. Myśmy byli w jakiejś takiej małej euforii, takiej mobilizacji opozycyjnej. Sądziliśmy, że no, duch nas uratuje, prawda? Duch sprawiedliwości, praworządności, który jest z nami, że no, przecież oni też rozumieją jakieś podstawowe pryncypia moralne i wartości polityczne i że można się do tego jakoś odwołać i że my demokraci jakiś związek z społeczeństwem, mamy jakieś nić porozumienia z masą, okazało się, że nie. Jest wiele różnych mas i te masy mają najrozmaitsze interesy, potrzeby i emocje, ale akurat takie emocje i potrzeby, które są związane z praworządnością, niezawisłością sądów, czy też innymi wartościami konstytucyjnymi, jak równość i wolność, nie mówiąc już o jakiejś elementarnej przyzwoitości, prawdomówności, czy kompetencji w sprawowaniu rządów, że te wartości społeczne i polityczne są bardzo ważne, ale tylko dla kilku milionów ludzi, a dla innych mas, bardziej licznych, no, liczy się raczej coś innego. Bezpieczeństwo, poczucie, że rządzą swoi i że można oprzeć się rządząc właściwie na takich ludziach, do których nigdy przesłanie demokratyczne, czy szerzej przesłanie etyczno-polityczne, takie aksjologiczne w ogóle nie dotrze. I co? I nic. Jesteśmy wobec tego bezradni. Ale proszę Państwa, to się dzieje w bardzo wielu demokratycznych krajach, co zresztą, jak słusznie tutaj pisze pan Zdzisław, jest wykorzystywane przez Putina i innych, dodam od siebie, innych dyktatorów. No, co tu daleko szukać? W tej chwili upada we Włoszech rząd przyzwoity, rząd tylko dlatego, że ruch pięciu gwiazd, ruch populistyczna partia ma taki interes, żeby rozwalić ten rząd i doprowadzić do wcześniejszych wyborów. I prawdopodobnie następny rząd włoski gdzieś tam będzie bliżej Berlusconiego czy Salviniego i będzie to rząd, z którego się będzie tak Putin cieszył, jak cieszy się z rządów Kaczyńskiego w Warszawie. No więc, drodzy Państwo, nikt nie jest bezpieczny. No, niedaleko szukać, no do niedawno we Francji mogła mieć miejsce katastrofa, Marine Le Pen mogła przejąć władzę. Katastrofa w Ameryce się wydarzyła i właściwie to się otarło niemalże o... No, załamanie polityczne, gdyby atak na Kapitol się powiódł, to nie wiadomo, co by było. Dlaczego protesty uliczne nic nie dają, pisze ta pani Jola? No właśnie dlatego, że to jest po prostu pewna produkcja telewizyjna, no wydarzenie medialne, jak ogląda pani telewizję i widzi w różnych krajach tam gdzieś tam dużo ludzi na ulicy, no w Warszawie też może być dużo ludzi na ulicy. To jest interesujące dla tych, którzy na tej ulicy są albo mają jakieś wspólne cele i interesy z tymi na ulicy, ale to już w ogóle nie działa w ten sposób. O, lud robi rewolucję i zaraz przejmie władzę. Nie, no, ludzie wyszli na ulicę, mają imprezę masową, za godzinę wrócą do domu, włączą Netflixa, no wszystko, wszystko normalne, prawda? Znaczy, dzisiaj polityka jest zjawiskiem głównie takim ze sfery wizualnej, medialnej i ludzie tak odbierają wiadomości polityczne mniej więcej tak jak każdą inną ofertę medialną, po prostu siedzą, coś sobie oglądają w internecie i albo ich to interesuje, albo nie. No, również przewroty tak wyglądają, no jest dzisiaj przewrót na Sri Lance, prawda? No, mieszkańcy Sri Lanki, no co mają do tego? No sobie mogą włączyć telewizor i zobaczyć, że tam atakują pałac prezydencki, czy wdarli się do siedziby premiera. No fajnie, a czy od tego będzie benzyna na stacjach benzynowych, czy sklepy będą lepiej zaopatrzone, no to się zobaczy. No. To zupełnie inaczej się odbywa niż dawniej, kiedy myśmy żyli w jeszcze, inteligencja przynajmniej, proszę, warstwy wykształcone w jakimś takim polu oddziaływania wielkich mitów nowoczesności, w tym mitu takiej etycznej wielkiej rewolucji wolnościowej, że tu gdzieś duch wolności krąży po Europie i mimo wszystkich przeszkód czasem opada na jakiś naród, który owładnięty tym duchem wolności zrywa kajdany i zaczyna się nowa świetlana epoka. Ten sposób myślenia zawsze był właściwy tylko elitom, ale no bywał rzeczywiście dosyć rozpowszechniony, a dzisiaj to jest jakaś tam ekscentryczna i niepoważna myśl dostępna czy atrakcyjna dla jakiejś niewielkiej grupy, jakichś kodziarzy i innych romantyków, bo to w gruncie rzeczy jest myśl romantyczna. A realia polityczne są zupełnie innego rodzaju. To nie jest tak, że świat dzieli się na wolny i demokratyczny. Autorytaryzm jest cechą taką stopniowalną w wielu ustrojach, w wielu aspektach życia państwa, funkcjonowania państwa. Ten autorytaryzm w różnym nasileniu występuje i autorytaryzm nie jest jedyną miarą wartości państwa czy jakości państwa. Ludzie tego tak nie postrzegają, tego dualizmu, wolność i autorytaryzm, czy świat, ustrój wolności i różne odmiany faszyzmu, zniewolenia tego. Takie kategorie zawsze były mniejszościowe, elitarne, a dzisiaj są po prostu zupełnie egzotyczne. Także no żyjemy, można powiedzieć, w pewnej normalności. Tutaj ktoś pisze, że na szczeblu centralnym zadomowiły się zwyczaje, które zawsze były obecne na prowincji, krótko mówiąc, że się upowszechnia pospolitość. To, drodzy Państwo, taka sytuacja, że sobie wybieramy demokratycznie rząd i akurat przypadkiem ten rząd to są ludzie kulturalni, wykształceni i cnotliwi, przyzwoici i odpowiedzialni. To jest dosyć nadzwyczajna sytuacja i nietypowa, bo zakłada, że ludzie wybierają lepszych od siebie. No to trzeba ich długo do tego namawiać. Oni muszą mieć jakieś poczucie hierarchii społecznej, żeby im chciało się głosować na jakichś tam Gieremków, Kuroniów czy Mazowieckich. No, bo tak w Polsce raz było, że elity raz tylko rządziły. Chyba i tak, można powiedzieć, po II wojnie światowej, tylko przez chwilę tak było w 1989 roku. Więc to jest najnormalniejsze w świecie, że władzę sprawują ostatecznie no, ludzie dosyć mierni. I są państwa, które się umieją przed tym zabezpieczyć, dlatego że mają bardzo liczne i wpływowe elity. No, ta sama elita jakby, czyli grupa ludzi wykształconych i myślących w sposób obywatelski, demokratyczny, stworzy pewną masę. No, w większości krajów jednak takiej masy obywatelskiej, czyli tego społeczeństwa obywatelskiego nie ma. I do władzy dochodzą w związku z tym taki czy inny sposób, demokratyczny czy niedemokratyczny, no zwykli reprezentanci mas, czyli ludzie podobni, rekrutujący się z tych mas. I może ci ludzie nawet by byli całkiem mili, gdyby się zajmowali czymś innym, ale zajmując się rządzeniem, no okazują się bardzo uciążliwi i szkodliwi. No właśnie, ktoś pisze, że każdy poczuje bat dobrej zmiany na swoich plecach w pewnym momencie, nawet zwolennicy tejże, liczę, że dojdzie do jakiegoś przebudzenia. No właściwie nie bardzo, bo no nie bardzo, no bo to jest kwestia tylko jakby utraty zaufania, że ta władza będzie rekompensować wszystkie straty finansowe swoim wyborcom, tym grupom uprzywilejowanym. Ja myślę, że zawsze będą gotowi dodrukować pieniędzy, choćby nie wiem, jak drogi był ten pieniądz, czyli jak wysoko oprocentowane te obligacje, bo drukowanie pieniądza oznacza emisję obligacji. Będą zawsze gotowi nadrukować pieniędzy, żeby zapłacić swoim wyborcom, przynajmniej tyle zapłacić, żeby oni byli przekonani, że Tusk nie da więcej, a to im wystarczy. Jak ktoś uważa, że mądrość polityczna polega na tym, żeby nigdy nie zejść ze ścieżki cynizmu, to znaczy nigdy nie popaść w złudzenie, że władza może nie kraść albo być przyzwoita i że trzeba po prostu być egoistą świadomym, bo inaczej wygrają inni świadomi egoiści naszym kosztem. Jako że miliony ludzi uważa się za mądrych właśnie dlatego, że tak myślą. Myślę, że czym są bardziej cyniczni, tym są mądrzejsi. Czym są bardziej egoistyczni, tym są bardziej w dobrym prawie, a władza ich oczywiście w tym cynizmie utwierdza. Na zasadzie my wam płacimy, a wy na nas głosujecie, więc o co chodzi? Jako że takich ludzi jest najwięcej, no to niestety, no, póki będą przekonani, że konkurencja nie da im więcej, to będą głosować na partię prywaty, na partię egoizmu, czyli na takich właśnie populistów, którzy podsycają pychę, egoizm, roszczeniowość i wyszydzają wspólnotę obywatelską i wszelkie wyższe wartości. Czy wszelkie jakiekolwiek przedsięwzięcia nieegoistyczne, które mogłyby oznaczać jakieś samoograniczenie się czy jakiś własny wkład. Co tu Państwo piszecie? Mnie jeszcze zastanawia fakt, że nasze elity są przekonane o swojej nieomylności, że nie mają nawet odrobiny samokrytyki i strachu, że jest coś faktycznie źle, to za to zapłacą. Pycha idzie przed upadkiem. Rzeczywiście mam wrażenie, że trochę teraz te wypowiedzi kryzysowe tych dygnitarzy rządowych, o to, że będziemy mogli zbierać chrust, to nam trochę taniej za to ogrzewanie wyjdzie, a to może by sobie domek ocieplić i może tam rząd coś dorzuci, a to, że możemy taniej tam i mniej zjeść, że to takie jest rzeczywiście trochę no, uciekanie w pychę i w arogancję, że to jest taka retoryka, która przykrywa panikę i że oni tam rzeczywiście zaczynają się bać, że ludzie no, przestaną wierzyć, że PiS da, krótko mówiąc, prawda? No bo to jest w gruncie rzeczy istota rządów PiS. PiS da. No więc jak ludzie przestaną wierzyć, że PiS da, no to będą szukać, kto da. Może im wyjść, że nie, Hołownia da. No, mi się wydaje, że ta władza trochę wisi na tym, że nie ma innych chętnych do dawania. Jesteśmy w momencie, pisze Zdzisław, kiedy wiemy, że zniszczenie planety doprowadzi do upadku naszej cywilizacji, powoli dociera to nawet do średnio opornych, już tęsknimy do tego świata przed. No tak, To prawda, to jest bardzo dziwny moment, prawda, że po takim długotrwałym negacjonizmie połączonym z egoizmem, czyli jedni udawali, że uważają, że jest kontrowersja co do globalnego ocieplenia, a drudzy udawali, że jest coś słusznego i pięknego moralnie w egoizmie i niemyśleniu o przyszłych pokoleniach, że oni wszyscy już jakby zamilkli, no już, że już nie powtarzają tego swojego przesłania i teraz nagle wszyscy wiemy, że jest źle, że będzie źle. No i populiści głównie zajmują się tym, żeby być ostatnimi w kolejce do płacenia kosztów, ponoszenia kosztów wielkiej zmiany. Nie tylko energetycznej w sferze pozyskiwania i użytkowania energii, oszczędzania energii, ale w ogóle w sferze no, stylu życia czy takiej organizacji życia społecznego, która się będzie już nastawiona na oszczędzanie energii, na odpowiedzialność taką klimatyczną i energetyczną. No więc zamiast negacjonizmu mamy maruderstwo. Ale społeczeństwo coraz bardziej się będzie bało. To znaczy z każdą suszą, z każdym jakimś huraganem sprawa ocieplenia klimatu będzie coraz bardziej populistycznie nośna. No bo trzeba będzie ludziom obiecywać, że już więcej nie będzie wiało, paliło, zatapiało i tak dalej. I no, możliwe jest, że nawet powstanie taki ekologiczny populizm. Oby tak się stało. Sprowadził mnie profesor na ziemię, nie wiem czy powinna być wdzięczna, czy nadal pozostać romantyczką i wierzyć w rewolucję. To zależy ile się ma lat, nie wiem ile lat ma pani Jola, ale jeżeli ma lat więcej niż 50, to niech sobie będzie romantyczką, jeszcze zdąży dożyć jako romantyczka. Ja zamierzam jednak dożyć jako romantyk, tak mi zostało, jak mi się uda, no tak do 30 lat życia, więc jeszcze dam radę, no, cynicznym być nie zamierzam. Jak człowiek już odchowa dzieci i jakby żyje na własny rachunek i nikogo nie obchodzi tak specjalnie, no to może sobie pozwolić na odrobinę odizolowania się, na odrobinę złudzeń. Może się trzymać swoich starych nawyczków. Co tutaj jeszcze Państwo piszecie, bo dużo piszecie, cieszę się, nikt nie dzwoni, ale piszecie. Unia też upada, jeden europoseł, Pedro Posioł, odwala kilometrówki kabrioletem, drugi mnoży 2 stopnie Celsjusza razy 365 i wychodzi mu... Tak, ja teraz nie rozumiem, co się temu europosłowi lewicy stało, przypuszczam, że on brał jakieś środki, dlatego mu się wydawało, że codziennie jest 2 stopnie cieplej. No ale to zabawne, anegdotyczne, że ktoś jakieś głupstwa wygaduje, nic tego, nic owego, ale to też pokazuje, że no cóż, mamy demokrację, prości ludzie trafiają w różne miejsca, na przykład do parlamentów. No, o to walczyliśmy, prawda? Więc mówię, jak nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, no dawniej elity mogły rządzić bo w demokracjach, bo ludzie chcieli głosować na lepszych od siebie. Ale teraz demokracja jest, że tak powiem, na serio i ludzie traktują swoje prawa na tyle na serio, że się nie dają nabrać na protekcjonalizm i nie głosują na lepszych od siebie, tylko na podobnych do siebie. Swoją drogą ciekaw jestem, jaki wynik wyborczy osiągnąłby Karol W., gdyby wystąpił w jakichś wyborach i mówił dokładnie to, co mówi jako papież, no ale będąc zwykłym świeckim człowiekiem. Bardzo jestem tego ciekaw. Myślę, że nie zrobiłby dużej kariery politycznej, ani w ogóle żadnej innej. No ale wiecie, wszystko zależy od tego, jaką się ma czapeczkę. Nikt już nie da. Banalny przykład. Uwaga, sama uchodźców mam dwoje w mieszkaniu, pisze Anna 333, była u fryzjerki, panie opowiadały dobre i złe doświadczenia, w tym przykłady roszczeniowości wśród Ukraińców. No, to jest temat tabu. Trochę się Ukraińcy tym, którzy im pomagają, zaczynają trochę im ciążyć, czy im się trochę nudzić. No czas, żeby to nie było tabu. No, ta pomoc dla Ukraińców jest coraz trudniejsza z każdym miesiącem z powodów psychologicznych, no bo jakby ludzie są tym zmęczeni, pomaganie męczy. No i coraz bardziej by może chcieli ci pomagający, a oni tutaj jakby są najważniejsi, żeby jednak ci, którzy mogą wrócić, to wrócili, żeby ci, którzy wykorzystują sytuację, bo po prostu sobie wyemigrowali z Ukrainy, jednak ustąpili miejsca i nie pobierali tych środków wszystkich, tych zasobów nie wyczerpywali, które są przeznaczone dla tych, którzy uciekli naprawdę z frontu czy z terenów okupowanych. No ale właśnie nie ma komu tego artykułować. No to jest takie prawidło życia publicznego, że każde niuansowanie, każde wskazywanie na problemy czy różnice tam, gdzie panuje mobilizacja, czy jakaś taka uproszczona jednoznaczność, no spotyka się z agresją, prawda? Jako defetyzm. No ale trudno, no od tego są dziennikarze, intelektualiści, publicyści, żeby no, o tych trudnych rzeczach mówić. Tak, więc oczywiście dobrze by było trochę przemyśleć te formy pomocy dla Ukraińców i te, no żeby po prostu tych zasobów nie marnować, żeby to jakoś trochę było uporządkowane i lepiej wycelowane. No i żeby trochę jednak się ci ludzie usamodzielniali. Ale taka prawda jest, że się usamodzielniają. No, nie można zarzucić Ukraińcom jako grupie, że są bierni i tacy i są bierni roszczeniowi. Różni ludzie się zdarzają, ale generalnie jest bardzo dobrze. No, chyba ćwierć, 25% tej populacji pracuje, to są często kobiety mające dzieci, więc to nie jest wcale zły wynik. Zachowują się, jak sami widzimy, na co dzień bardzo dobrze. Także to są fajni uchodźcy i wdzięczni uchodźcy, no ale oczywiście zawsze może być lepiej. Szkoda, że rząd nie pomaga. No, gdyby rząd pomagał przede wszystkim w kwaterowaniu tych ludzi, zajmują się tym osoby prywatne i samorządy. No, rząd nie pomaga, bo po pierwsze liczy na tą antyukraińskość, jednak taką trochę przyduszoną, skrytą swojej klienteli politycznej. To jedno, a drugie, że no po prostu sam jest tak naprawdę antyukraiński, no a trzecie, że nie chce tworzyć żadnych obozów dla uchodźców, bo to się po prostu źle kojarzy i boi się tego wszystkiego, co z takim, to z tym mogłoby się wiązać, prawda? Tymczasem nie byłoby nic złego, gdyby powstawały tymczasowe osiedla. To na pewno byłoby pomocą dla wszystkich, ale no, z wymienionych względów rząd tego nie robi i nie będzie robił. No, myślę, że oni liczą na to, że te nastroje antyukraińskie jednak się pojawią, że ludzie będą mieli dość. Pierwotnie PiS chciał iść taką drogą Orbana, no, takie zamykania się na Ukrainę, ale zobaczył, że ludzie bardzo Ukraińcom współczują, więc przyjął inną postawę, ale to do czasu, nie ma żadnych złudzeń, że ci ludzie Ukraińców nie lubią, bo nie lubią żadnych obcych i prędzej czy później ta proukraińskość się skończy. No, Kaczyńskiemu i spółce bardzo zależy, żeby w oczach swoich wyborców uchodzili za antyrosyjskich i antyniemieckich, oczywiście, a ta antyrosyjskość oficjalna, która ma być podstemplowana przyjaźnią z Ukrainą, no, ma przykrywać ich agenturalność. No, Kaczyński by nie rządził, gdyby nie pomoc agentów rosyjskich. Właściwie wierchuszka PiS jest umoczona w brudne relacje z rosyjskimi biznesmenami, agentami. To dotyczy i Macierewicza, i dotyczy i Glapińskiego, ale także Morawieckiego, także samego Kaczyńskiego, który się z ruskim agentem przez ponad rok spotykał, fikcyjnie tylko raportując te spotkania i w ogóle po co się spotykał. No samo przejęcie władzy dzięki aferze taśmowej byłoby niemożliwe bez współpracy z rosyjskimi agentami, którzy pomogli te nagrania zrobić. No, no więc jak się jest na pasku Putina, no to trzeba krzyczeć złodziej, złodziej, trzeba krzyczeć, że Putin jest faszystą. Co oczywiście nie znaczy, że oni tak nie uważają, oni tak uważają, ale no to tak jak człowiek zakłamany wierzy w swoje kłamstwa. Oni na jakimś poziomie wiedzą, że zawdzięczają władzę Rosji i że są pożytecznymi idiotami Putina, bo po to ich, że tak powiem, Putin tu zainstalował, żeby rozwalali Unię i jakby to jest ich zadanie i Putin się bardzo cieszy, że Kaczyński rządzi. No ale z drugiej strony też bardzo wierzą, że jak będą głośno krzyczeć, że Putin jest faszystą, to będą odkupią swoje winy i już będzie wszystko w porządku i oni naprawdę są wrogami Putina. Naprawdę nie ma, człowiek jest bardzo złożonym stworzeniem i bardzo dobrze znosi sprzeczności, na przykład w formie załgania. Myślę, że nawet gdyby Jezus głosił swoje nauki, spotkałby się z ostracyzmem, pisze pani Jola. Z całą pewnością Jezus nic takiego specjalnego nie głosił, po prostu mówił językiem Talmudu, czyli ustnej tradycji żydowskiej. I nie sądzę, żeby ludzie mieli dzisiaj jakąś specjalną ochotę na słuchanie mądrości starożytnych Żydów. No zresztą nie słuchają, no, więc, a akurat nie sądzę, żeby akurat Jezus należał do jakichś bardziej wyrafinowanych kaznodziei żydowskich. Nie jest zresztą prawdą, że Jezus miał jakieś takie bardzo dobrotliwe przesłanie. Nic na to nie wskazuje, są cytaty bardzo takie, można powiedzieć, buńczuczne. Poza tym ludzie bardzo nie lubią, jak ktoś przychodzi i mówi, że go wysłał Bóg. Myślę, że większość z nas no, zastanawia się nad pomocą medyczną, a nie nad tym, czy przypadkiem on naprawdę nie został przysłany przez Boga, więc nie sądzę, że Jezus z Nazaretu miałby dzisiaj duże wzięcie. Jednak żyjemy w zupełnie innych czasach i bardzo się nam źle kojarzy, jak ktoś próbuje nas nawracać, pouczać i nas straszyć, że jak nie pójdziemy za nim, to uschniemy jak te odrzucone pędy winorośli. Co tu jeszcze? Pan Witold, bo jeszcze jego nie czytaliśmy. Aha, to właśnie pisał o Europośle. A co dalej? Nikt już nie da, banalny przykład. Uwaga, sam. Aha, to już czytaliśmy i pan Tomasz. Kiedyś to nawet jasna perspektywa zaciskania pasa i to na dłuższą metę niewiele zmienia w tabeli poparcia, to czysty, wyniosły mistycyzm. No, drodzy państwo, rzeczywiście w tej chwili propaganda rządowa próbuje tak naśladować PRL. No jak jest kryzys, to wszyscy się powinni mobilizować, koncentrować wokół władzy, no tak jak w pandemii, prawda, wszyscy pod tą flagą, w jedności, w obliczu wspólnych wyzwań, wszyscy się powinniśmy wokół przywódców skupić, więc czym gorzej, tym lepiej dla władzy. Zawsze są tacy, którzy się dadzą na to nabrać, bo w tym jest jakaś idea moralna, prawda? Musimy być zjednoczeni w obliczu kryzysu. No ale to oczywiście jest fałszywa idea moralna, to jest tylko taki szantaż. Co, będziesz przeszkadzał w trudnym położeniu, będziesz zachowywał się jak zdrajca, wykorzystywał sytuację. Do tego kryzysu, w którym się znaleźliśmy, doprowadziły w dużej mierze te fatalne władze. I oczywiście nie powinny na tym kryzysie korzystać, tylko jak najszybciej odejść. Drodzy Państwo, no myślę, że no właśnie, lepiej już było. Znajdujemy się w takim położeniu, że mamy wakacje przed gorszymi czasami. Będzie bardzo drogo, będzie znowu COVID, będą maseczki, będą zdalne lekcje, będą niepokoje społeczne, będą strajki, na Ukrainie będą strzelać. No będzie się po prostu cały czas źle działo, tak? I to bez jakichś perspektyw, że zaraz będzie lepiej. Inflacja się nie skończy za miesiąc ani za rok. Kto ma parę lat, ten pamięta doskonale, że co rok było 10%, przez latach 90. co rok było 10% drożej, jakoś z tym żyliśmy. Tak jeszcze pożyjemy sobie teraz parę lat, przypomnimy jak to jest. No więc będzie drogo, będzie zimno, będziemy rezygnować z różnych rzeczy, będzie nas wkurzał COVID i już jakoś bardzo zasmucał, czeka nas depresyjna jesień, depresyjna zima, oszczędzanie, zaciskanie pasa, długi, niepokój, co tam na tej wojnie, zła atmosfera, zmęczenie polityce międzynarodowej, zmęczenie wojną, zmęczenie kryzysem, awantury, upadki rządów. No drodzy Państwo, krótko mówiąc, lepiej już było. No skoro lepiej już było i czekają nas ciężkie czasy, to ja sobie myślę, że trzeba na tę okoliczność starać się jak najbardziej wypocząć przed tymi złymi czasami, przed tą złą jesienią i złą zimą. A wypoczynek jest w nas, niezależnie od tego, czy się nam uda wyjechać, wylecieć samolotem do Turcji czy Egiptu, czy też zaledwie wyjechać nad Prosnę albo Warkę, to proszę Państwa, można wykorzystać czas wolny, żeby się wewnętrznie uspokoić, zrelaksować, wzmocnić, poukładać sobie swoje własne życie, zastanowić się, co jest dla nas najważniejsze, jakich rzeczy, jakich wartości, jakich relacji z ludźmi będziemy bronić, z czego możemy zrezygnować, gdzie możemy zaoszczędzić trochę sił psychicznych, emocji, a w co właśnie się bardziej zaangażować. I tego Państwu życzę, takiego letnich porządków we własnych duszach, we własnych życiorysach, bo nic tak nie przygotowuje na trudne czasy, jak dobry spis remanentu. Co mamy, czym dysponujemy, co jest nam zbędne, co jest nam potrzebne, co jest dla nas najważniejsze, co najbardziej byśmy chcieli chronić, kto i co. No więc jedźcie Państwo na wakacje, odpoczywajcie, zastanawiajcie się nad własnym życiem, nad tym, co można by w nim poprawić, ograniczyć bądź wzmocnić w takim czasie kryzysu. Popracujcie nad swoimi relacjami domowymi, rodzinnymi, przyjacielskimi, zawodowymi, tak aby wyeliminować to, co złe, szkodliwe, przykre. I popracujcie też nad sobą, aby sami być może trochę lepszymi niż przed wakacjami. Wszystko, co zrobimy przez wakacje dla nas samych, dla swoich rodzin, dla swojego otoczenia, no właśnie w tych podstawowych aspektach takiego porządku emocjonalnego, hierarchii, ważności, spraw. Wszystko, co teraz jakby moralnie, emocjonalnie zainwestujemy, będzie nam służyć, procentować w tych trudnych czasach, nas po prostu wzmocni, da nam pewną odporność, bo w trudnych czasach trzeba się wykazywać spokojem, odpornością i taką codzienną, spokojną racjonalnością, bo emocje, rozedrganie, panika, pośpiech, lęk ogólnie, no bardzo nie sprzyjają podejmowaniu dobrych decyzji i gospodarowaniu szczupłymi zasobami. Pan Zdzisław napisał: dobre czasy nie wrócą, bo ich nigdy nie było. To ma być cytat z Kazika Staszewskiego. nigdy nie wracają czasy, jakie były, bo nasze epoki życiowe się zmieniają, my się zmieniamy, więc dla każdego z nas każdy kolejny etap życia to są nowe czasy, bo nasze biografie wpisane są w historię, ale historia trochę innym rytmem idzie niż ludzkie życie i tylko małe kawałki tej historii i to tylko tak bardzo wycinkowo w pewnych aspektach przeżywamy osobiście. Zawsze jesteśmy trochę gośćmi tutaj na świecie i nic tam się nie powtarza, ale bywają lepsze i gorsze czasy i no były lepsze czasy w naszym życiu, bo ewidentnie był czas, kiedy Polska się bardzo rozwijała, bogaciła, stawała coraz bardziej cywilizowanym i kulturalnym krajem. Nie można temu zaprzeczyć, że tak było. No i bywały i są gorsze lata, więc to nie do końca jest prawda, że nigdy nie było dobrych czasów. Prawdą jest, że się idealizuje przeszłość, no bo człowiek pamięta raczej to, co dobre, a przeszłość, którą sam przeżył, kojarzy z epokami własnego życia, a zwykle mamy sentyment do własnej młodości, bo to nam służy, taki opiekuńczo-sentymentalny wizerunek własnej młodości, więc mamy skłonność do idealizowania własnej i naszej wspólnej przeszłości, ale to nie zmienia faktu, że są lepsze i gorsze czasy. No więc jako, że czasy są gorsze, to my powinniśmy być lepsi. O, może tak, niech człowiek będzie tym lepszy i w gorszych czasach przychodzi mu żyć. Drodzy Państwo, nie mamy gościa. Gościem miał być dzisiaj Robert Bierzyński, politolog, socjolog, ekonomista, komentator, znawca mediów. Rozmawiałem z nim godzinę temu, powiedział, że może wystąpić za tydzień, więc będziemy go mieli za tydzień, zapraszam. A dzisiaj nie będę już, że tak powiem, na siłę zabawiał Państwa, bo to wszystko, co dzisiaj gadam, to jest nieprzygotowane, to jest improwizacja. Dziękuję Państwu za wszystkie wypowiedzi, za to, że pozwoliliście mi jednak przez te 50 parę minut tę audycję jednak prowadzić, bo tak gadanie do własnej gęby, którą widzę na wprost siebie w komputerze, byłoby bez tego bardzo, bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, więc dziękuję Wam wszystkim i przepraszam w imieniu Jakuba Bierzyńskiego za jego nieobecność i mam nadzieję, widzimy się za tydzień. Do widzenia Państwu.